Jeden to jest wzajemne błogosławienie siebie. I to jest coś niezwykłego, że my możemy drugiego człowieka obdarzać swoim błogosławieństwem, na razie tego ukochanego, wybranego, z czasem mojego męża, a potem nasze dzieci. Myślę, że nie ma wspanialszego prezentu czy wyrazu miłości, jak błogosławienie siebie nawzajem. Swoje dzieci można błogosławić od samego początku, od momentu, kiedy tylko o nich będziemy wiedzieć. Przecież to jest zawsze i tak najgłębsza tajemnica ludzkiego życia, poczęcie każdego kolejnego dziecka. To jest cud. Każde dziecko jest cudem, jest niezwykłym darem od Pana Boga. Doświadczyliśmy tego osobiście, czekając długo na nasze dzieci. Nasza pierworodna córa się pojawiła, urodziła prawie 12 lat po naszym ślubie, więc wiemy, co to jest czekanie i wiemy, jakim nadzwyczajnym cudem jest każde poczęte dziecko. Warto też się do tego dobrze przygotować, warto właśnie swój organizm poznać, żeby było wiadomo, kiedy ta szansa na poczęcie jest największa. I tutaj wam puszczę obiegiem, bo nie mogę tego nie zrobić, że w momencie, kiedy my już wiemy, że dzidziuś się począł, a wiemy to po 18 dniach od jajeczkowania, jeżeli druga faza cyklu się przedłuża powyżej 16 dni, to już jest wielkie prawdopodobieństwo, że się dziecko poczęło. W 18 dniu właściwie możemy powiedzieć, że już na pewno jest. W 21 dniu zaczyna bić jego serce, zaczyna się rozwijać. Po 10 tygodniach ten mały człowieczek jest tej wielkości i kształtu. To jest naturalna wielkość i kształt 10-tygodniowego dziecka, 10-tygodniowego od poczęcia. Wtedy jego stópki są takie, jak to jest na tym, na tej odznace obrońców życia. I tutaj bardzo wam chciałam podziękować tym wszystkim, które osobom, które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego, czy są w trakcie już wcześniej podjętej, że jest to naprawdę jeden z najpiękniejszych i takich najintensywniejszych sposobów wzrastania w odpowiedzialności. I to myślę, że dla wszystkich i dla przyszłych mam, ale może jeszcze bardziej dla przyszłych tatusiów jest takie ważne, żeby rzeczywiście wzrastać w tej odpowiedzialności, dlatego tak bardzo staramy się propagować tę duchową adopcję. I tutaj jest również odznaka rączek. To mniej więcej dzidziuś, który ma 10-12 tygodni od poczęcia, jeżeli sobie wyobrazimy, że przy takich maciupeńkich łapkach są już linie papilarne i ten człowiek jest niepowtarzalny. Te jego linie papilarne są niepowtarzalne. Już można by brać odciski palców, jedyne w swoim rodzaju, od tego właśnie małego człowieka. No to myślę, że warto tego dotknąć. Tutaj ta jedna z odznak stópek, to przyjechała z Waszyngtonu. Dostaliśmy to od rodziny, która brała udział w największym na świecie marszu w obronie życia, który się co roku odbywa w Waszyngtonie. Więc to jest takie szczególne właśnie jeszcze, że można tego dotknąć i w jakiś sposób w tej ogromnej rzeszy ludzi, którzy bronią życia, którzy są za życiem, się znaleźć. Także te dwa elementy jeszcze, właśnie ta duchowa adopcja jako taki sposób wzrastania w odpowiedzialności i to wzajemne błogosławienie siebie, a potem swoich dzieci już od najmłodszych jeszcze przed urodzeniem oczywiście, a potem aż do końca życia, nawet już zupełnie dorosłych, jeżeli tylko mamy okazję je bezpośrednio błogosławić. Ono nie było sakramentalne. Rzeczywiście tu jest ładnie i poprawnie napisane stwierdzenie nieważności małżeństwa. To znaczy, że Sąd kościelny po zbadaniu wszystkich okoliczności uznał, że to małżeństwo nigdy nie było ważnie zawarte. Ale to nie znaczy, że nie pozostawiło śladów. Dwie rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę. Jeżeli na przykład są dzieci z tego związku, to przecież ich nikt nie unieważni, prawda? Nawet jeżeli małżeństwo zostało uznane za nieważnie zawarte, to te dzieci są i wymagają szczególnej troski. I to są wszelkie problemy związane z takimi sytuacjami jak analogiczny rozwód cywilny, związku cywilnego, prawda? Ale jeżeli chodzi o dzieci, natomiast żeby z kolei nie mieć jakichś niepokojów wewnętrznych, jeżeli uznaje się to małżeństwo za nieważnie zawarte, to do tego momentu ono przez tych dwoje ludzi musi być traktowane do momentu uznania za nieważne jako normalne małżeństwo. Bo zakładamy zawsze domniemanie ważności małżeństwa, prawda? Więc i jeszcze jedna ważna rzecz. Rozpatruje się w sądzie kościelnym sytuacje, które mogły wpłynąć przed ślubem, do momentu ślubu, na to, że ono nie zostało ważnie zawarte. Nie jest rozpatrywana i ważna sytuacja po ślubie. To mówię, żeby mieć świadomość, o co chodzi. Że faktycznie to małżeństwo od początku nie było ważnie zawarte. Znam szczęśliwe małżeństwa, które zostały zawarte z takimi osobami, które uzyskały nieważność, uznanie nieważności małżeństwa. Ale trzeba mieć świadomość, że jest to sytuacja trudna, bo zawsze tamten pierwotny związek, nawet uznany, że nie był sakramentem, będzie wpływał na losy później zawartego normalnie sakramentalnego małżeństwa. Znam taką sytuację bardzo szczególną, gdzie ci ludzie czekali na siebie przez 15 lat na uznanie nieważności małżeństwa, bo się poznali. To był jeszcze etap, kiedy były dwie instancje. Pierwsza instancja uznała nieważność, żona wniosła odwołanie do drugiej instancji i druga uznała po tam dostarczeniu dodatkowych dowodów, podobno zresztą nieprawdziwych, że to było jednak ważnie zawarte. Wobec tego ten mężczyzna się odwołał do Watykanu i przez 15 lat czekali na ogłoszenie werdyktu i faktycznie po tych 15 latach uznał Sąd Watykański, że było nieważnie zawarte i oni się pobrali, a tak zakładali, że zostaną na etapie tylko przyjaciół, że nie będą się pobierać cywilnie, jeżeli tamto małżeństwo nie zostanie uznane za nieważne. No ale mówię, to nie może być małżeństwo później zawarte szczęśliwe, ale z pełną świadomością, że obciążenia jakieś są. Kochane moje, tak jak powiedziałam, każda dziewczyna warto, żeby wiedziała o sobie, co się w jej organizmie dzieje. To jest zresztą cud natury. To, co w kobiecym organizmie jest zaklęte jako jej płodność, która się tak przejawia cyklicznie, jakie te cykle mogą być, jakie mogą być różnych długości, niekoniecznie. No jest to na pewno cud natury. mamy szansę to obserwować w gruncie rzeczy bardzo prostymi metodami, bo z jednej strony objawy, obserwacja objawów jajeczkowania, w szczególności śluzu szyjkowego, z czasem to głównie już potem w małżeństwie również na przykład szyjki macicy. Można dodatkowe objawy brać pod uwagę, takie jak ból owulacyjny, który się mniej więcej u 25% kobiet pojawia. Wszystkie, czego im więcej się o sobie nauczymy i dowiemy, tym możemy radośniej przeżywać świadomość swojej płodności. Tak bym powiedziała. I wprowadzać ten pokój i radość w małżeństwo. Oczywiście, że jeżeli planujemy małżeństwo, że jeżeli mamy już narzeczonego, to jest wiedza, to nie ma być wiedza tajemna kobiety, tylko to ma być obdarowanie tą wiedzą, obdarowanie sobą tego drugiego kochanego człowieka. I w naszym przypadku na przykład pierwsze cykle obserwacji, które miałam, to mój narzeczony ówczesny dostał w prezencie na swoje urodziny, prawda? A potem wspólnie się uczyliśmy interpretować czas płodności i niepłodności. Na pewno to jest piękna sprawa, która bardzo łączy ludzi przygotowujących się do małżeństwa i potem również w małżeństwie. I powiedziałabym tak, to jest ogromnie ważne, żeby mężczyzna był w to wprowadzony. Mało tego, to on ważne, żeby był osobą odpowiedzialną za interpretację. Bardzo do tego zachęcam i namawiam. Bo kobieta ma swoje emocje. Oczywiście kobiety w obserwacjach nikt nie zastąpi. Ale ona się właśnie może dzielić tym, a mąż narzeczony, a potem mąż może ją wspomagać. Choćby zadając wieczorem pytanie, kochanie, jak to dzisiaj było z obserwacjami? Co ci się udało zauważyć? I żeby on to na przykład notował, żeby on potem policzył do 3 po skoku temperatury, a nie ona, kiedy z emocjami, czy to na pewno już jest ten skok, czy nie. Różnie, wiemy zresztą, jak to z kobiecymi emocjami bywa, prawda? Ale tutaj wspomaganie właśnie mężczyzny w tym, żeby on na bieżąco wiedział, co się dzieje. I jemu jest również potem łatwiej traktować odpowiednio właśnie wszystkie emocje swojej żony. Najpierw narzeczonej, a potem żony. Wiadomo, że czas przed miesiączką to może być czas tego intensywnego napięcia i takiej burzowych, że tak powiem, nastrojów częstokroć, albo depresyjnych nastrojów. Kochający mąż, jak o tym wie, to nie planuje na przykład najtrudniejszych rozmów właśnie na ten czas, tylko spokojnie poczeka na czas około jajeczkowania, gdzie to będzie wszystko zupełnie nieporównywalnie łatwiejsze. I więc jak najbardziej się uczyć tego wspólnie. Przy czym im więcej dziewczyna, kobieta o sobie już wie, no tym łatwiej im to pójdzie. Zawsze na własnym przykładzie się najłatwiej uczyć. W tej chwili bym powiedziała, że jest tych metod, które warto zastosować w naturalnym planowaniu rodziny, sporo. Różnią się w gruncie rzeczy jakimiś drobnymi szczegółami w określaniu dni płodności i niepłodności. W zasadzie obserwacje są takie same. Można bazować wyłącznie na obserwowaniu objawów i to jest metoda Billingsa i to jest metoda, która potem w naprotechnologii jest również wykorzystywana, ale i możemy do tego dołożyć jeszcze obserwacje podstawowej, spoczynkowej temperatury ciała i wtedy mówimy o metodzie objawowo-termicznej, która nam potwierdza to, że jajeczkowanie na pewno było, się odbyło. a potem może pomóc obserwować, co się dzieje właśnie na początku rozwoju nowego człowieka. Do końca trzeciego miesiąca od poczęcia warto nadal te obserwacje prowadzić i patrzeć, czy wszystko przebiega prawidłowo. Jeżeli jest cały czas podwyższony poziom, to jest wszystko dobrze, a gdyby nagle bez powodu temperatura zaczęła spadać, to może być sygnał, że mogłoby grozić poronienie i wtedy warto rzeczywiście udać się do lekarza sprawdzonego i takiego, który się na tym zna, na obserwacjach również i można uratować to dziecko i znamy takie sytuacje. Jakie książki? Ja bym odesłała do stron, właściwie każda z metod objawowo-termicznych, a jest ich ileś tam różnych szkół, jest szkoła austriacka profesora Recera, jest szkoła angielska, czyli metoda podwójnego sprawdzenia, jest szkoła amerykańska, Liga Małżeństwo-Małżeństwu. Właściwie każda z nich w jakiś sposób może pomóc. My osobiście jesteśmy najbardziej, że tak powiem, przeszkoleni i zaangażowani w tą metodę angielską podwójnego sprawdzenia. I tam jakbyście chciały wejść na stronę, to jest strona Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Skrót pierwszych liter. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR.org chyba. Są również kursy uczenia metody online, również bardzo dobrze opracowane w sytuacjach szczególnych, czyli w okresie poporodowym, w okresie po odstawieniu pigułki hormonalnej, czy w okresie premenopauzalnym. No, warto myślę, że na taką stronę wejść. Jakie książki konkretnie tutaj na przykład to Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny proponuje konkretne takie opracowane i zeszyty ćwiczeń i takie bardzo treściwe podręczniki, które mówią jak te obserwacje prowadzić i jak ich interpretacje. Ale no nie mamy za bardzo czasu, żeby w szczegóły tutaj wchodzić. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania indywidualne, to jestem do dyspozycji. A no właśnie, mądrze. To znaczy pierwsze i najważniejsze mówić o sobie. W ogóle w rozmowach, zwłaszcza trudnych rozmowach, to jest jeden z warunków, żeby nie bo ty to coś tam, tylko bo ja. Tak mi było przykro, tak mi było trudno, kiedy się tak czy inaczej zachowałeś na przykład. Albo tak by mi zależało na tym, żeby to czy tamto. Tak bym cię prosiła. Jeżeli możesz, jeżeli chciałbyś, to byś mi sprawił największą radość, gdyby mówić o sobie, o swoich marzeniach, o swoich oczekiwaniach, o swoich prośbach. I to równocześnie jest jakiś taki, powiedziałabym, jakby sprawdzian. Jeżeli chłopak narzeczony, a potem mąż w to wchodzi, to znaczy, że zależy mu na mnie. To znaczy, że faktycznie chce ze względu na mnie i na swoją miłość do mnie chce się zmieniać. A jeżeli się okaże, że tym w ogóle nie jest zainteresowany, to zupełnie inna sytuacja. To równocześnie takie uczenie się stawiania mądrych wymagań jest znakomitą szkołą potem na macierzyństwo, na rodzicielstwo. Bo przecież my w stosunku do naszych dzieci będziemy się musieli uczyć stawiać wymagania i to te wymagania, które będą rosły wraz z dziećmi, prawda? A potem będziemy pomagać im dochodzić do samowychowania i będziemy je wypuszczać w dorosły świat, z nadzieją, że one podejmą to samo wychowanie i same będą to dalej prowadzić. Oj, słuchajcie, to jest opowieść. na trochę dłużej niż na minutę. Poznaliśmy się na obozie wędrownym, który Jacek prowadził, a to był mój pierwszy w życiu studencki obóz, na który pojechałam ze skręconą nogą, która była jak bania taka, że ledwo wchodziła do buta takiego turystycznego. To tak najkrócej mówiąc, po jakim czasie? To jeszcze dodam, że Jacek wtedy miał dziewczynę, która była zresztą moją koleżanką z roku. Więc w ogóle nie byłam zainteresowana nim jako chłopakiem mojej dziewczyny, no po prostu, jako chłopakiem mojej koleżanki. Ale stosunkowo szybko się okazało, że to ten jedyny, znaczy, że to ten, którym się warto zainteresować. A to były takie rozmaite rozmowy pod gwiazdami, rozmowy o życiu. Jak my to życie widzimy, co chcemy w nim robić, jak siebie widzimy, swoją rolę i tak dalej. Więc myślę, że warto takie rozmowy prowadzić. W środowisku takim zaprzyjaźnionym to jest najbezpieczniejsze. Bo my możemy się ujawnić z tym swoim podejściem do życia w sposób bezpieczny, że nie zostaniemy wyśmiani. W takich środowiskach jak tutaj na przykład możemy się tym spokojnie dzielić. Nie zawsze i nie wszędzie to jest możliwe. Więc warto sobie dobierać takie środowiska. Tutaj zresztą myślę, że niejednokrotnie się już to przewijało, że jak ważne są wspólnoty, jak wspomagają rzeczywiście i w podejmowaniu dobrych postanowień i w wypełnianiu tego i w wierności tym postanowieniom, no bardzo, bardzo to pomaga. Ale dodam, że każda para i każde małżeństwo ma swoją niepowtarzalną historię. I tutaj żadnych recept nie ośmielam się dawać, bo tak jak mówię, jak są tysiące ludzi, to są tysiące tych historii, każda inna i każda może być piękna. Właśnie dla tej pary przeznaczona, ale te podstawy, o których tutaj sobie wspominałyśmy, no myślę, że pomagają nam podejmować dobre wybory i dobre decyzje. To znaczy, no każda relacja musi mieć jakiś swój początek. Tak jak wspomniałam, ja miałam tą luksusową sytuację, że w ogóle mój obecny mąż nie wchodził w zakres moich zainteresowań jako chłopak, no bo miał swoją dziewczynę, prawda? Ale słuchałam tego, co on ma do powiedzenia. Słuchałam innych, którzy mieli coś do powiedzenia. Słuchałam również tej dziewczyny, co ona miała do powiedzenia. No. Więc natomiast na pewno jedna rzecz, kiedy my już uznamy, że chcemy zacząć z sobą chodzić, no już po prostu jako chłopak i dziewczyna, to jedna deklaracja może nam ogromnie pomóc. Mianowicie deklaracja, jaką drogą chcemy iść do siebie. I to mój mąż tak bardzo obrazowo pokazuje, bo może być albo droga czystości pod górę i wcale nie taka łatwa, albo droga pożądliwości, dużo łatwiejsza i dużo bardziej degradująca i nie rokująca dobrze. Ale także zadeklarowanie czystości, to myślę, że to może ogromnie pomóc. Znamy też konkretne przykłady. Chłopak, który przez kilka lat na studiach obserwował swoją koleżankę i wreszcie, jak się umówili na pierwszą randkę, to on na pierwszej randce jej powiedział: wiesz, ja jestem z katolickiej rodziny i wyobrażam sobie, że znajomość chłopak-dziewczyna powinna przebiegać w czystości. I ona wtedy mu się nieomal na szyję rzuciła, bo ona tak samo myślała. I było im już od tego momentu dużo łatwiej, bo sytuacja była jasno określona. Więc może takie podpowiedzi, może to coś pomoże. A, no to możliwości nie brakuje. Chociażby, że tak powiem, w cudzysłowie, nająć się na opiekunkę dzieci na rekolekcjach. To będzie miała bardzo wielodzietną gromadkę na przykład, prawda? Ale bez śmiechów. Rzeczywiście to jest szkoła życia. Także faktycznie dziewczyny pochodzące z wielodzietnych rodzin, no mają to już we krwi i nie mają problemu, jak się dziećmi zajmować. Ale przecież wokoło nas jest pełno rodzin, które byłyby zachwycone, gdyby takiej mamie dać przez jedno popołudnie w tygodniu nawet godzinę czy dwie wolnego, żeby wyszła sama na zakupy, a ja tutaj zostanę z gromadką dzieci. Albo wspólnie wyjść na spacer. Wiecie co, naprawdę, to może być i w rodzinie, i wśród przyjaciół. Po prostu się rozejrzeć wokół siebie. To naprawdę jest znakomita szkoła. Myśmy osobiście taką szkołę przechodzili dzięki mojemu bratu i bratowej, którzy potrafili nas zostawić, nas, którzy nie mieliśmy jeszcze wówczas dzieci, z szóstką swoich maluchów. Z czego dwie najmłodsze były świeżo urodzone, dwójka starszych miała roczek i ciut, następna miała dwa latka i ciut i trzy latka i ciut. No to była szkoła życia, nie da się ukryć, ale przeżyliśmy i my, i dzieci. No byłoby idealnie, tak jak wam właśnie wspomniałam. Ten chłopak bardzo jasno i konkretnie, ten, o którym mówiłam, prawda, postawił te granice, powiedział, jakie jest jego marzenie. Ale powiem szczerze, że to częściej dziewczyny mają świadomość tego, jak czystość przedmałżeńska jest ważna, a nie chłopacy. Życzę wam szczerze, żeby udało wam się znaleźć taką drugą połówkę, takiego chłopaka, takiego mężczyznę, który będzie miał tę świadomość, to wasza rola będzie tutaj dużo łatwiejsza. Ale to kobieta, to w kobiecie jest zapisane i ta tęsknota, i ta świadomość tego, że czystość to jest normalna droga życia. I my tej normalności się powinniśmy uczyć. Czystość jest zadaniem dla każdego z nas w każdym powołaniu. Bo to w tej chwili to jest czystość przedmałżeńska, a potem to będzie czystość małżeńska, która też jest potrzebna. Po prostu kobieta ma dużo większe wyczucie, tak przez Pana Boga została obdarowana, że ma większą świadomość tego wymiaru moralnego kontaktów międzyludzkich. I dlatego mówię o tym, że tutaj jest to zadanie każdej dziewczyny, każdej kobiety. Ale jeżeli chłopak miał szansę się z tym spotkać, z tą świadomością, jak czystość może być ważna, no to najpiękniejsza rzecz, jaką można, to żeby tę odpowiedzialność złożyć w jego ręce. To on wtedy będzie stał na straży i swoich reakcji, i reakcji tej swojej ukochanej dziewczyny. Choćby ona nawet w jakichś okolicznościach się rozpływała i do niego przytulała i w ogóle, on po prostu łatwiej postawi pewne granice. Ale dopóki nie ma on tej świadomości, no to jest to zadanie dla dziewczyny. Żeby mu pomóc tę świadomość uzyskać, po prostu. No to chyba już odpowiedziałam, że faktycznie to jest naprawdę za każdym razem niepowtarzalna historia. Przy czym raczej bym zadawała sobie pytanie, ile czasu od zaręczyn do ślubu. Swego czasu się mówiło, że dobrze byłoby, żeby narzeczeństwo przetrwało przez 4 pory roku. Prawdę mówiąc, to tak mniej więcej wypada, te przygotowania wszystkie, żeby się mogły spokojnie odbyć bez nadmiernego stresu, to tak może być, ale jedna z naszych córek zaręczyła się w noc wigilijną, a ślub mieli 4 maja. I też zdążyli, byli już dojrzali, byli przygotowani, nie mieli żadnych wątpliwości i przygotowanie zresztą też mieli i po studium rodziny i po wszystkim, także to też się okazało możliwe, ale no mówię, ja bym powiedziała tak, ile czasu do momentu, jak będzie wiadomo, że to jest właśnie ten. Nie będzie, że nie będzie wątpliwości co do osoby. Nie ma sensu dłużej. Właśnie tyle. Tyle czasu potrzeba. A jak to wypadnie w dniach, tygodniach, czy miesiącach, czy latach, to tego nie wiem. No to moglibyśmy zacząć całe rekolekcje na ten temat. Wiecie co? Myślę, że po prostu taki filtr warto sobie postawić, czy jakieś zachowanie, o jakie jestem zazdrosna, czy to jest zachowanie moralnie złe, czy bez znaczenia moralnego. Bo jeżeli moją zazdrość budzą jakieś zachowania, które no, uważam, że powinny być absolutnie wyeliminowane, to nie można milczeć. To trzeba o tym jasno mówić. Natomiast czasem z tą zazdrością to bywa tak, że moją zazdrość mogą budzić zachowania, które nie są moralnie złe, a ja na przykład jestem przewrażliwiona na jakimś punkcie. Ale to też warto o tym rozmawiać. Ja bym powiedziała, że jeżeli my mamy do siebie zaufanie, to właściwie nie ma miejsca na zazdrość. To my po prostu pewne rzeczy możemy sobie wyjaśnić, wytłumaczyć, poprosić właśnie, że takie zachowanie czy inne mnie boli. I wtedy kochająca osoba po prostu stara się już tego unikać. Ale bywają sytuacje takie, że do zazdrości mogą, nie chcę generalizować, ale mogą być bardziej skłonne osoby, które przechodziły albo mają jakieś doświadczenia z życia, nawet nie tylko swoje osobiste, albo przechodziły wręcz przez takie różne poranienia, które spowodowały, że jak gdyby jest to nastawienie na tę zazdrość, czasami wybiegające bardzo daleko, to znaczy jakby podpowiadające w myśleniu zachowania, które mogłyby tą zazdrością się kończyć. Jednym słowem, złe doświadczenia z przeszłości mogą być trudne również w sytuacjach tej zazdrości. Tyle może tylko powiem, a ewentualne szczegóły no to możemy rozważać indywidualnie. Takie bywają postawy mężczyzn, którzy mają za sobą jakąś złą historię życia. Często właśnie. w ogóle kwestie trudnych tematów, na pewno warto nie unikać trudnych tematów przed decyzją o małżeństwie. Pewne rzeczy trzeba sobie omówić i uzgodnić. Natomiast jak tutaj to jest kwestia właśnie mobilizacji. Czy pamiętasz, na co się umówiliśmy? Nie, że już się kończy miesiąc i że pamiętasz, że właśnie tak tutaj termin nam bije, ale czy pamiętasz, prawda? Na takiej zasadzie mobilizacji jakiejś. Bardzo bym się cieszyła, gdybyś podjął sprawę. Z różnych powodów różne osoby mogą uciekać od rozmów. Czasem nienauczone tego w ogóle, czasem uciekające od odpowiedzialności, czasem niepotrafiące sobie poradzić na przykład z upływającym czasem. Bardzo dużo może być przyczyn, że tak się dzieje, ale warto się zastanowić, jak możemy sobie nawzajem pomóc, żeby ten problem zlikwidować. Gdyby to było nagminne i się powtarzało nieustająco, to nie jest dobry znak. Czasem faktycznie trzeba konkretne postawić terminy. Zwłaszcza takim, którzy są właśnie nie nauczeni tego, że niepodjęcie decyzji jest złą decyzją. I oczywiście, że u kobiety zegar biologiczny bije inaczej niż u mężczyzny. Wobec tego chłopakom się może wydawać, że to nie ma znaczenia. Dla kobiety ma. I dlatego nie ma co bez żadnej deklaracji się tak spotykać, bo nam jest w tym momencie miło. To jest na pewno dowód pewnej nieodpowiedzialności. Docelowo. Czasem, powiem wam, jeżeli podjęcie tej decyzji i czy dotrzymanie tego terminu jest takie bardzo trudne, to można liczyć na interwencję z góry. I znamy to z bardzo bliskiej okolicy. Pogadać sobie z Panem Jezusem, czy z Matką Bożą. Warto zawsze mieć plan B. To znaczy, żeby nie przegrać swojego życia, bo ja tylko czekam, już tracę nadzieję, już właściwie się do niczego nie nadaję. Nie. Ja mogę teraz, dziś, ten dzień dzisiejszy dobrze wykorzystać i dużo dobrego zrobić. A nie tylko tracić nadzieję. Można naprawdę owocnie i pięknie przeżyć życie, nie spotkawszy tego drugiego człowieka. I na pewno macie w swoim otoczeniu takie osoby, takie kobiety, które nie weszły w związek małżeński, bo nie spotkały tej drugiej połowy, a są tryskające radością życia i pomagające wszystkim naokoło. Tu znajdźcie takiego, który zechce się starać. Po prostu. To naprawdę jest bardzo indywidualna sprawa. Jedna, tak jak wam wymieniałam, to co w moim przekonaniu dyskwalifikuje, to jeżeli się nie chce facet starać. Od razu powie, takim nie masz i koniec. I albo tak, albo tak. I ani myśli się starać. To bardzo źle rokuje, bo to źle rokuje, że on na tym płaskim poziomie przez całe życie zostanie. Nie tylko teraz, nie tylko przez miesiąc, nie tylko do ślubu, ale potem też. No to jest sytuacja, która budzi pewne nadzieje. Bo różne są koleje losu, może wyrasta z rodziny absolutnie niewierzącej, nie miał żadnych przykładów. Jeżeli jest osobą otwartą, no to to w ogóle, nawet jeżeli byśmy nie mieli zostać małżeństwem, to można mu pomóc odnaleźć Pana Boga, prawda? Ale to i tak za każdym razem absolutnie indywidualnie trzeba rozpatrywać, ile ja jestem w stanie, jak on się zmienia i w którym momencie sobie potrafimy powiedzieć, że chcemy dalej już jako para, jako narzeczeni czy jako małżeństwo iść dalej w życie, a w którym momencie uznać, że jednak nie jest nam po drodze razem. Kochane moje, bardzo wam dziękuję. Przepraszam za to przedłużenie. To trochę również wasza sprawa.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.